Chciałem wam przekazać również pozdrowienia od naszego zboru w Częstochowie, bracia, którzy zostali prosili przez was chrześcijańskie pozdrowienia. Dzisiejsze nasze rozważanie trudno mi zatytułować. Będzie to refleksja albo kilka słów poświęconych wersetom zgromadzonych niedaleko 38 i 39 rozdziału proroctwa Ezechiela. Braterstwo, niektórzy zapewne już mają oczekiwania, że dowiecie się, kto to jest Gog i Magog, skąd mają przyjść i kiedy to się stanie. Te rozważania powstały na skutek spotkań wieczornych na konwencji Miskolcu, gdzie były rozważane sprawa proroctw. I widziałem, że wiele braci jest tym bardzo zainteresowanych. Ale wtedy też był taki czas, gdy mogłem się spokojnie nad pewnymi sprawami zastanowić, gdy ktoś inny mówił, a samemu się można zastanawiać. I doszedłem do pewnego wniosku, że po pierwsze, my braterstwo zawsze pytamy, kto kogo przedstawia i co, i kiedy to się stanie. Ja się zacząłem zastanawiać, czy jest to pytanie słuszne. Gdy przyjdziecie i powiecie w domu żonie, że zapłaciliście mandat, to ona was się zapyta, jak się nazywał ten policjant, który wam go wlepił i o której godzinie? Spyta was się, ile zapłaciliście i dlaczego. I my też, patrząc na proroctwa, często patrzymy, o której godzinie ono się stanie i kto przedstawia tego a tego. Natomiast bardzo rzadko stawiamy pytanie, dlaczego to proroctwo przychodzi. Po co to ma w ogóle być? I jak duża ma być kara, jak duża ma być i za co ta kara ma przyjść. Takie pytanie stawiamy bardzo rzadko. A myślę, że właśnie taki sposób spojrzenia może nam rozwiązać wiele proroctw. Ale myślę bardzo, że taki sposób patrzenia może być dla nas również korzystny. Bo nie tylko nam wyjaśni proroctwo, kto jest kim i kiedy ono przyjdzie, ale pokaże, za co przychodzi kara, za co przychodzi jakieś napomnienie i jak należy, jak my mamy postępować. A to chyba w naszym życiu chrześcijańskim jest najważniejsze. Taka moja refleksja. Spróbujmy spojrzeć na proroctwa, dlaczego pewne wydarzenia przychodzą i jaki mają cel. Bardzo często właśnie patrzymy na Izrael, patrzymy na to, co tam się dzieje i często przychodzi nam na myśl 38, 39 rozdział proroctwa Ezechiela. Ale wówczas właśnie pytamy, kto jest Gogiem i usiłujemy na mapie znaleźć, skąd ten Gog ma przyjść. I często mamy już gotowy scenariusz wydarzeń i zapominamy, ja też się na tym złapałem, zapominamy, co mówi Pismo Święte, co mówią te rozdziały i co one nam przedstawiają, jaki jest ich dosłowny sens. Czy stawialiście sobie, braterstwo, kiedyś takie pytanie? Dlaczego Gog ma przyjść na ziemi Magog, ma przyjść na góry izraelskie? Bracia, z reguły większość z nas ma odpowiedź. Po co ma tam przyjść? Żeby ucisnąć Izraela i nawrócić ich. Braterstwo, ja przeczytałem dokładnie proroctwo Ezechiela, 38 i 39 rozdział i takiej odpowiedzi tam, dosłownie takiej odpowiedzi nie znalazłem. Natomiast jest tam zapisane, że Gog i Magog ma przyjść po to, co mówi 39 rozdział Ezechiela, a 21 werset, a tak objawią chwałę moją między narodami i oglądają wszystkie narody sąd mój, którym uczynił i rękę moją mocną, którą wyciągnął. I 23. Poznają też narody, iż dla nieprawości swojej zawiedzeni są do więzienia dom izraelski. I dalej, 28. Wtedy się dowiedzą, że ja Pan Bóg ich. Mówi to o Żydach. Ale braterstwo, ten werset 28 mówi ciekawą informację. My zawsze mówimy, że Żydzi mają się dowiedzieć, że co? Dlatego, że Pan Bóg ich będzie uciskał. A werset 28 mówi całkiem co innego. Wtedy się dowiedzą, że ja Pan Bóg ich, gdy zwiódszy ich od narodów, zasię ich zgromadzę do ziemi ich, a nie zostawię tam więcej żadnego z nich. Proroctwo Ezechiela daje znak, że Żydzi dowiedzą się, że Pan Bóg jest ich Bogiem, po czym? Że zostaną zgromadzeni do swojej ziemi. I ciekawy werset, ja też go nie potrafię do końca skomentować, że nie zostawią tam więcej żadnego z nich w ziemi ich uchodźstwa. A jeżeli spojrzymy na statystyki, to zauważymy, że są jeszcze kraje, z których Żydzi nie zostali wywiedzeni. Tak, do takiego największego kraju należą właśnie Stany Zjednoczone i co też ze zdziwieniem stwierdziłem, Francja, gdzie jest około 500 000 Żydów. No i jeszcze Związek Radziecki, ale tu już możemy traktować, że jakieś duże wyjście stamtąd nastąpiło. Czyli Żydzi mają poznać Pana Boga, tak mówi prorok Ezechiela, po tym, że wszyscy zostaną zgromadzeni do ziemi izraelskiej. Tak mówi prorok Ezechiela. Jak to prorok się spełni, trudno jest mi powiedzieć. Prorok Ezechiela mówi również, mówi o tym werset 16, 38 rozdziału, że głównym celem przyjścia Goga i tego, co się będzie działo w ziemi izraelskiej, jest to, i przypadniesz na lud mój izraelski jako obłok, abyś okrył tę ziemię. W ostatnie dni przywiodzie cię do ziemi mojej, aby mię poznały narody. Głównym celem przyjścia Goga jest to, aby narody poznały Pana, gdy będę poświęcony w Tobie przed oczyma ich o Gogu. Tak mówi panujący Pan. To jest główny powód, że Gog przychodzi do ziemi izraelskiej. Gog ma przyjść po to, aby narody poznały, że Pan Bóg jest Bogiem. Zauważmy, braterstwo, że również ciekawą rzecz zauważyłem. Zawsze takie ogólne nasze spojrzenie na to proroctwo jest, że Gog przyjdzie po co? Żeby wziąć łupy. Że w ziemi izraelskiej zostanie zgromadzone bogactwo. Ja też miałem taki, tak wydawało mi się, że tak pisze to proroctwo. Ale gdy przeczytamy je uważnie, to niekoniecznie musi to być rzeczywiste bogactwo. Zauważcie, braterstwo, że nie czytam tego proroctwa ze względu na to, że nie mamy zbyt wiele czasu. Myślę, że ci z braterstwa, którzy się interesują, to znają te proroctwa. Jeżeli ktoś nie zna dokładnie tego proroctwa, no to niestety będzie musiał je przeczytać w domu. Tak proroctwo, 38 rozdział, mówi o tym, dlaczego Gog przyjdzie. Mówi, że werset 4 mówi, że Pan Bóg przyciągnie Goga, że Gog będzie stawiał pewien nawet opór, ale Pan Bóg włoży wędzidło w czeluści Twoje i wywiodę Cię i wszystko wojsko Twoje. Czyli Gog będzie w pewien sposób przez Pana Boga przymuszony, żeby przyszedł do ziemi izraelskiej. On nie będzie za bardzo chciał, ale wędzidło jest to coś, co kieruje koniem. I Pan Bóg tak pokieruje, żeby Gog tam poszedł. I opisuje sytuację, jaka będzie w Izraelu w on czas. Po wielu dniach nawiedzony będziesz, a w ostatnie lata przyciągniesz. Gdzie przyciągniesz? Na lud uwolniony od miecza. To mówi wyraźnie proroctwo, że w ziemi izraelskiej będzie mieszkał lud, który będzie uwolniony od miecza. No, chyba rozumiemy, że uwolnienie od miecza jest to mowa symboliczna, że oznacza, że oni nie będą mieli jakiegoś uzbrojenia, jakichś środków obrony. Ktoś, kto nie ma miecza, to nie ma się czym bronić. I zebrany z wielu narodów. Następna informacja, że mają oni być zebrani z wielu narodów. I ostatnia część tego wersetu mówi, że wszyscy bezpiecznie mieszkać tam będą. Mowa jest o mieszkańcach ziemi izraelskiej. Czyli będą uwolnieni od miecza, zgromadzeni z wielu narodów i będą mieszkać bezpiecznie. Nie pisze tu, kto to bezpieczeństwo będzie zapewniał. Czy oni sami sobie zapewnią bezpieczeństwo, czy Pan Bóg będzie to bezpieczeństwo od Pana Boga. Ale wydaje się, że nie możemy powiedzieć, że będzie to wyłącznie ich zasługa, to bezpieczeństwo. Zawsze jakaś wpływ Pana Boga na to bezpieczeństwo, w którym oni będą mieszkać, na pewno bez dozwolenia Bożego, oni nie są sobie zapewnić w stanie takiego bezpieczeństwa. I Gog tak ma przyciągnąć jak burza i wiele narodów ma przyciągnąć z nim. Tak mówi panujący Pan. Dnia onego wstąpią dziwne rzeczy na serce Twoje. Zobaczcie, braterstwo. Tu jest powiedziane, że do serca Goga wstąpią dziwne rzeczy. A będziesz złe zamysły myślał. I rzeczesz, wtargnę do ziemi, w której są wsi, przypadnę na spokojnie i bezpiecznie mieszkających, na wszystkich, którzy mieszkają bez muru, a zawór i bram nie mają. Abym wziął łupy i rozchwycił korzyści, abym obrócił rękę swoją na spustoszone miejsca już znowu osadzone. I na lud zgromadzony z narodów, które się bydłem i kupiectwem bawią, a mieszkają w pośrodku ziemi. Państwo, czy to jest taka dziwna rzecz? Czy w tamtych czasach to była dziwna rzecz, że jak ktoś miał, jeden naród miał dużo pieniędzy i był bogaty, że drugi naród, który nie miał tyle pieniędzy, a miał trochę żołnierzy, że go najeżdżał? Czy to jest dziwna rzecz? To była w tamtych czasach rzecz całkiem normalna. Jeżeli przeczytamy historię biblijną, to wiemy, że zawsze naród bogatszy był napadany przez naród biedniejszy albo silniejszy, żeby wziąć, po co się napadało drugi naród? No żeby wziąć łupy. I to było rzeczą całkiem normalną. A tutaj mówi, Pan Bóg mówi, że do serca Goga wstąpią jakieś dziwne rzeczy. No a to by się wydawało, że rzecz raczej normalna. Zauważcie, braterstwo, że o tym, że ta ziemia jest pełna bogactwa, to mówi kto? To mówi Pan Bóg. Wcześniejsze słowa mówił Pan Bóg, że lud izraelski będzie taki, taki i taki. A te słowa mówi kto? Mówi Go. Gog sobie tak powie w swoim sercu, że ja pójdę po co? Po łupy. Pierwsze zastanawia nas, że to jest wcale nie jest dziwna rzecz, żeby iść po łupy. A drugie, co może pobudzić nasze wątpliwości, to jest to, co mówią w wersecie 13, Sedan i Dedan i kupcy morscy. I wszystkie lwięta jego. Kupcy morscy. Ci, co znają się na pieniądzach, którzy wiedzą, co to jest złoto i srebro. I rzekną do nich do ciebie. Rzekną, stawią mu pytanie. I zali ty na branie łupów idziesz? I zali na rozchwycenie korzyści zebrałeś półki twoje, abyś wybrał srebro i złoto i zabrał dobytek i majątności, ażebyś zebrał wielki? Braterstwo, no jak ktoś wyrusza na wojnę i chce podbić drugi naród, to no w tamtych czasach to było rzeczą oczywistą, że jeżeli się wyruszało podbić jakiś naród, no to trzeba było wziąć łupy. A oni go się tak dziwnie pytają, czy ty idziesz, żeby łupy wziąć? No jest to coś dziwnego, bo dlaczego się pytają, czy ty idziesz wziąć łupy? Widocznie może, być może, ja tego nie twierdzę, ale być może wskazuje nam to, że powód, że przyjście Goga miało całkiem inny cel. No, nam też, braterstwo, zawsze się wydawało, że jak bandyci kogoś napadną, jak złodzieje napadną, to po co? Żeby wziąć co? Pieniądze. Ale zauważcie, braterstwo, że coraz częściej się zdarza, że wpadną do kogoś złodzieje, cały dom mu zniszczą, a nic nie zabiorą. Zauważyliście takie w telewizji, coraz częściej się tak pojawia. Że jest taka sytuacja, że kogoś napadną, a nic mu nie zabiorą. A dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Tak się często dzieje, gdy ktoś chce być sprawiedliwy. Gdy przychodzi kilku panów i mówi, ty nam musisz zapłacić. My mamy taką rolę, że my ściągamy haracz. A ktoś powie, nie, ja nie będę wam płacił. Te pieniądze będą na zły cel zużytkowane. Co wówczas się stanie? No najprawdopodobniej może dojść do takiego scenariusza, że ktoś upozoruje wyłamanie i zniszczy mu wszystko w domu. Zauważcie, braterstwo, czyli również podobny scenariusz nie może zajść w ziemi izraelskiej. Że być może to nie samo bogactwo, które tam będzie zgromadzone, które nam się tak wydaje, że może tam być zgromadzone, ale być może powód być całkiem inny. Że naród ten będzie postępował inaczej niż inni. Być może naród ten nie będzie chciał postępować tak, jak postępuje cały niesprawiedliwy świat. A zauważcie, braterstwo, że ci panowie, którzy takie żądania stawiają, takich ludzi bardzo nie lubią. I również świat dzisiejszy nie lubi takich ludzi, chyba jak zauważyliście w pracy, jak wszyscy kradną, a ktoś jeden nie kradnie, to takiego nie lubią i starają się go ze swojego towarzystwa pozbyć. To samo było dawniej, gdy wszyscy pili, to każdemu dawali, żeby on się też napił, no bo wtedy wszyscy jesteśmy jednakowi. Zauważcie, że świat dzisiejszy również dąży w tym kierunku. Chce, żeby wszyscy byli jednakowi. Nie wiem, braterstwo, a być może może być to powód przyjścia również Goga. Chociaż nie jest wykluczone, że będą to, że powodem będą rzeczywiste łupy i rzeczywiste bogactwo. Ale zauważcie, braterstwo, że te pytania i te dziwne rzeczy na jego sercu mogą wskazywać, że powód może być również całkiem inny. Jest również jeszcze jedna ciekawa informacja w tym proroctwie. W proroctwie o Gogu. W wersecie 18. W wersecie 17. Tak mówi panujący Pan. A zaś ty nie jesteś on, o którym powiedział za dni dawnych przez sług moich proroków izraelskich, którzy prorokowali za dni onych lat, żem cię miał przywieźć na nich. Zobaczcie, braterstwo. Pan Bóg mówi tak. Izaja, to nie jesteś ty, o którym ja prorokowałem już dawno przez moich proroków. O kim tak mówi? Mówi tak o Gogu. No ja może nie za dobrze znam Biblię, ale w konkordancji szukałem i nie znalazłem żadnego proroctwa, które mówi o Gogu. No nie wiem, może ktoś z braterstwa znalazł, ale ja nie mogłem znaleźć żadnego proroctwa, które mówi o Gogu. Teraz jest pytanie, czy te słowa faktycznie kłamią, że nie ma żadnego proroctwa Gogu? No jest w objawieniu, ktoś powie, ale to nie jest proroctwo i ono zostało napisane nie za proroków dawnych, ale wiele, wiele lat później niż te słowa były wypowiedziane. A te słowa mówią, że było wiele proroctw, które mówiły o Gogu. Czyli to wydarzenie opisane w tych dwóch rozdziałach proroctwa Ezechiela jest również zapisane w innych kartach, w innych miejscach Biblii. Muszą być takie proroctwa. No ale jeżeli szukamy proroctw o Gogu, nie znajdujemy, to musi być jakiś klucz, na podstawie którego potrafimy rozpoznać proroctwa o Gogu. Ja zacząłem się nad tym zastanawiać, w jaki sposób znaleźć te proroctwa. I natknąłem się na jedną ciekawą rzecz, która wydała mi się jest tropem rozpoznania proroctw o Gogu. No bo po nazwie nie możemy Goga tak łatwo znaleźć. Ale później zauważamy, że gdy Gog przychodzi na ziemię izraelską, to przychodzi po to, żeby dokonać tam pewnych zniszczeń. I scenariusz tych wydarzeń jest taki, że przychodzi Gog, chce zniszczyć naród izraelski. Co się wówczas dzieje? No normalnie, gdy jakiś nieprzyjaciel przychodzi, to drugi naród stawia mu czoła. Ale gdy czytamy proroctwo Ezechiela, nie zauważymy tam żadnej sugestii, że naród izraelski wystąpił przeciwko Gogowi. A wręcz przeciwnie, jest powiedziane, że to Pan Bóg miał walczyć z Gogiem. Gdyż wzruszy się gniew mój przeciwko Tobie. Bo przywołam, werset 21, przywołam przeciwko niemu po wszystkich górach moich miecz, mówi panujący Pan. Miecz Pana Boga. No ale czy, braterstwo, ktoś z Was widział miecz Pana Boga? Czy Pan Bóg swoim jakimś mieczem ma jakiś dziwny miecz, który w sposób cudowny zacznie niszczyć Goga? Dalej jest zdefiniowane, jak będzie wyglądał ten miecz pański. Bo przywołam przeciwko niemu po wszystkich górach moich miecz, mówi panujący Pan. Miecz każdego obróci się na brata jego. Taki jest miecz pański, że gdy przyjdzie Gog, to z nim będzie wiele narodów. I on będzie miał wiele wojska. I gdy będzie chciał zaatakować góry izraelskie, naród izraelski, to Pan mu powiedzie, że ja sprawię coś takiego, że miecz każdego obróci się na brata jego. Czyli tak po naszemu mówiąc, to jeden drugiego, z tej armii jeden drugiego pozabija. Będzie zamieszanie takie, że jeden drugiego pozabija. I Pan Bóg pisze dalej jeszcze, i będę się z nimi sądził morem i krwią, a deszcz gwałtowny i grad kamienny, ogień i siarkę spuszczę nań, na wojska jego i wiele narodów, które są z nim. I pokażę się wielmożnym i poświęcę się i znajomym się uczynię przed oczyma wieloma narodów. Pan Bóg, to wydarzenie sprawi, że Pan Bóg stanie się sławny i wielmożny przed oczyma bardzo wielu narodów. Dwie ciekawe informacje, które pozwolą, wydaje mi się, że pozwolą nam odnaleźć te wydarzenia. Pokazanie się Pana Boga przed oczyma wielu narodów i sposób, w jaki Gog zostanie zniszczony. Że miecz jednego obróci się na drugiego. I w Biblii znajdujemy takie wydarzenia i takie proroctwa, które mówią, że najeźdźcy między sobą się pobili. Zamiast jakieś zwycięstwo odnieść nad narodem izraelskim, to sami między sobą się pobili. Czy braterstwo znają takie historie? No pierwsza taka historia, która nam najbardziej znana, to historia Gedeona. Gdy Gedeon okrąża obóz nieprzyjacielski, gdy zbijają dzbany, zapalają pochodnie, to co się wówczas dzieje? Czy Gedeon ma, oni mają przy sobie broń, mają miecz? Co mają? Dzbany? I pochodnie, i trąby. No, to nie jest broń. A mimo to oni zwyciężają, bo co robi się, co się dzieje? Ci wszyscy w obozie nieprzyjacielskim sami między sobą się zabijają. Czyli pokazana jest podobna jakby historia. Również
Jest opisana podobna historia w drugiej księdze Kronik, a 20 rozdziale. Historia z życia króla Jozafata ma podobny scenariusz. Przychodzi wielka armia. Wielka armia chce podbić i zniszczyć królestwo judzkie. I król Jozafat występuje do boju. Opisana jest ta historia w drugiej księdze Kronik, a w 20 rozdziale. I jest ciekawy sposób walki, jaki oni prezentują. Król Jozafat występuje przeciwko nieprzyjaciołom, ale też nie występuje z bronią, ale w troszeczkę dziwny znowu by się wydawało sposób. Przeczytajmy kilka wersetów. Pan Bóg mówi tak do nich. Nie wy się potyka będziecie w tej bitwie, stawicie się i stójcie, a oglądajcie wybawienie pańskie nad wami, o Judo i Jerozolimie. Nie bójcie się ani lękajcie. Jutro wy nie idziecie przeciwko nim, a Pan będzie z wami. On mówi, to nie wasza sprawa, wy tylko wyjdźcie i co? I patrzcie. Potem wstawszy rano ciągnęli na puszczę Tekuła, a gdy wychodzili, stanął Jozafat i rzekł, słuchajcie mnie, Judo i obywatele jerozolemscy, wierzcie Panu Bogu waszemu, a będziecie bezpieczni. Wierzcie prorokom Jego, a będzie się wam szczęściło. Zobaczcie, on stawia tylko jeden warunek. Nie mówi, ostrzcie miecze, szykujcie się do boju, tylko co mówi? Wierzcie Panu Bogu. Wierzcie prorokom, a co? A wam się poszczęści. A wszedłszy w radę z ludem, postanowił śpiewaków Panu, którzy by go chwalili w ozdobie świętobliwości, idąc przed uszykowanymi do bitwy i mówiąc, wysławiajcie Pana, albowiem na wieki miłosierdzie Jego. Czyli przed wojskiem, no bo żołnierze byli przygotowani do bitwy, mieli miecze. A on nie puścił najprzód żołnierzy, tylko najprzód puścił co? Śpiewaków. I gdy oni szli przed wojskiem, a w ten czas, gdy oni zaczęli śpiewania i chwały, obrócił Pan zasadzkę na synów Amonowych i Moabowych i na obywateli góry Seir, która przyszła przeciwko Judzie i bili się sami. A powstali synowie Amonowi i Moabowi przeciwko obywatelom góry Seir, aby ich pobili i wygładzili. A gdy już do końca porazili oni, co mieszkali w Seir, oburzył się jeden przeciwko drugiemu, aż się wspólnie wybili. Zauważcie, braterstwo, podobny scenariusz. Miecz brata na drugiego. Oni sami między sobą się wybili. A wówczas dopiero do akcji weszła armia izraelska, która tylko zbierała to, co zostało. Zbierali łupy i kosztowności. I zauważcie, że w tym scenariuszu jest pokazane, że to nie naród izraelski miał kosztowności, ale przecież przyszedł Jozafat i lud jego, aby rozchwycili łupy i znaleźli przy nich bardzo wiele bogactw na trupach, klejnotów kosztownych, których rozchwycili między sobą tak wiele, że ich zanieść nie mogli. Przez 3 dni brali one łupy, albowiem ich było bardzo wiele. To nie z nich ściągnięto łupy, ale bardzo wiele bogactwa naród izraelski ściągnął z tych, którzy na niego chcieli napaść. Zobaczcie, braterstwo, że w tej historii pokaźną rolę ma król Jozafat. To król Jozafat walczy i on wzywa do boju. I to wydarzenie całe miejsce ma w pewnej dolinie. Potem dnia 4 zebrali się w dolinie Beracha, bo tam im Pan błogosławił. I nazwali to miejsce doliną Beracha aż do dnia dzisiejszego. Doliną błogosławieństwa pańskiego. I gdy prześledzimy scenariusz, jaki to wojsko nacierające na Izraela, z którego przyszło, to przyszło ono od Morza Martwego, od miejsca En-Gedi, a później, gdy uciekali, to z powrotem uciekli do Morza Martwego. I gdy prześledzimy scenariusz tej bitwy, to zauważymy, że ona jest bardzo podobna do opisu proroctwa Joela. A proroctwo Joela, wiecie, braterstwo, że mówi nam o dniach ostatecznych. I tam jest też wiele narodów, które przyciągają i jest podobny scenariusz. I pisze proroctwo Joela, że też zostanie tam ta armia pokonana przez wielką armię Pana i że narody, które tam przyciągną w tym proroctwie Joela są opisane, one też zostaną zapędzone do morza, w kierunku Morza Martwego. Tak jest to opisane geograficznie. Wskazuje to również, że w proroctwie Joela chodzi o podobne wydarzenie. I chociaż w proroctwie Joela Nie ma mowy, że dosłownie, że te wojska najeżdżające się same między sobą pobiją, to są sugestie, że będzie to uczynione po to, że zejdą się wszystkie narody, żeby te narody poznały Pana. Jest jeszcze, ja jeszcze znalazłem, chciałem bratu przekazać dwa proroctwa, w których jest powiedziane, że miecz brata będzie skierowany przeciwko bratu. Jest to proroctwo Zachariasza, 14 rozdział, a 3 werset, które jakby tak najpełniej opisuje te wydarzenia, bo jest aż 14 rozdziałów i one szczegółowo opisują pewne czasy końca dotyczące narodu izraelskiego i tam w rozdziale 14, a w wersecie 3 czytamy tak. Bo Pan wyjdzie i będzie walczył przeciwko onym narodom, jako zwyk wojować w dzień potykania. Będzie tam walka i jest napisane w wersecie 14 i ty, Judo, walczyć będziesz w Jerozolimie, a zgromadzone będą bogactwa wszystkich narodów okolicznych, złoto, srebro, szat i obfitość wiele. Czyli podobny scenariusz jak u tego Jozafata, że oni z tych narodów ściągną to bogactwo. I to proroctwo również nam mówi, że ręka bliźniego będzie na niego. Już chwileczkę, akurat ten werset mi uciekł. Werset 13. I stanie się dnia onego wielkie uczynienie pańskie między nimi, tak iż ręka jednego drugiego uchwyci, a ręka jego podniesie się na rękę bliźniego swego. Czyli podobny scenariusz, że ta walka będzie wyglądać tak, że oni, te wojska nieprzyjacielskie sami między sobą się zniszczą. Proroctwo Zachariasza czasowo i tematycznie jest bardzo związane z proroctwem Ageusza. I dziwne, że prorok Ageusz również o tym mówi. 2 rozdział, a 23 werset. I pozwrócę stolice królestw i zepsują moc królestw pogańskich. Powrócę, mówię, wóz i tych, którzy na nim jeżdżą. I upadną konie i jeżdżący na nich, każdy od miecza brata swego. Również Ageusz mówi, że każdy polegnie od miecza brata swego. Dwa proroctwa, proroctwo Ageusza i proroctwo Zachariasza, znowu cytują ten sam sposób. Sposób, że wojska pewnego nieprzyjaciela zostaną w ten sposób zniszczone, że sami się między sobą wybiją. Wydaje się, że chodzi tu o podobne wydarzenia, które dotyczą 38 i 39 rozdziału o przyjściu Goga na Izraela. Ale o czym są, najogólniej rzecz mówiąc, proroctwo Ageusza i proroctwo Zachariasza? Te proroctwa są w ciekawy sposób dawane przez Pana Boga, bo te proroctwa prawie były dawane równolegle. Pierw zaczął Pan Bóg mówić do Ageusza i między ostatnią widzeniem Ageusza, gdy Ageusz miał przedostatnie widzenie, to po nim daje widzenie Zachariaszowi, a później znowu Ageuszowi i dalej Zachariaszowi. Czyli jakby te proroctwa, jakbyśmy je chronologicznie poukładali, to one się układają jakby w jedno proroctwo od Pana Boga. O czym przede wszystkim prorokowali Ageusz i Zachariasz? Oni prorokowali... Jeden temat był najważniejszy w ich misji. Żeby odbudować świątynię pańską. Gdy wrócili z niewoli, Izraelici chcieli odbudować świątynię. I po rozpoczęciu prac budowy zaprzestali. I prorok Ageusz i Zachariasz wzywają do odbudowy świątyni pańskiej. I później opisany jest, że naród izraelski ma do tej odbudowy świątyni przystąpić, a później są opisane te słowa na zakończenie tych proroctw, które już przeczytaliśmy. Jaki jest z tego wniosek? Że gdy Gog i Magog przyciągnie, to prawdopodobnie świątynia już będzie odbudowana. I zobaczcie, braterstwo, że gdy spojrzymy na proroctwo Ezechiela, to w 37 rozdziale, czyli dokładnie przed tymi słowami, które wcześniej mówiliśmy, czytamy tak. 27 rozdział i 28. I rozmnożę ich i założę świątnicę moją w pośrodku nich na wieki. I będzie przybytek mój między nimi i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. I dowiedzą się narody, żem ja Pan, który poświęcam Izraela, gdy będzie świątnica moja w pośrodku ich na wieki. Zobaczcie, braterstwo, że również przed tymi wydarzeniami, o których mowa jest w prorocie Ezechiela, jest mowa, że między nimi ma stanąć co? Świątnica. Ja nie widziałem tego filmu, a podobno między braćmi krąży taki film, że Żydzi przygotowują się do odbudowy świątyni. No i w rozmowie z braterstwa niektórzy sądzą, że faktycznie, że Żydzi mają odbudować świątynię. Teraz należałoby postawić pytanie, o jaką świątynię w tych proroctwach chodzi. Często, gdy interpretujemy proroctwo Ageusza i proroctwo Zachariasza, to mówimy, że ta odbudowana świątynia to co jest? To co? To jest Kościół. Najczęściej tak interpretujemy te proroctwa. Ale, braterstwo, teraz pytanie, czy Izrael ma budować Kościół? A w proroctwie Ageusza czytamy bardzo zagadkowe słowa. Mówi prorok Ageusz, mówi tak. O tej świątyni, które oni mają budować. Poruszę, mówię, wszystkie narody i przyjdą do pożądanego od wszystkich narodów i napełnię tę dą chwałą, mówi panujący Pan zastępów. Ta świątynia ma być napełniona chwałą. Czy rzeczywiście ta świątynia Zerubabela, którą Żydzi odbudowali, czy była kiedykolwiek napełniona chwałą pańską? Mamy opisane o przybytku, że został napełniony chwałą pańską, o świątyni Salomona, ale czy świątynię Zerubabela, gdziekolwiek mamy sugestię, że tam chwała pańska zamieszkała, była to świątynia uznana przez Pana Boga, bo Pan Jezus nawet do niej przychodził, do tej świątyni później odbudowanej przez Heroda. Ale to była to świątynia, która następowała właśnie była po świątyni Zerubabela. Ale w rzeczywistej w tej świątyni nigdy nie mieszkała chwała pańska. I zauważcie, braterstwo, że jest mowa tutaj w proroctwie Ezechiela, że tam ma stać jakaś świątynia. Czy będzie to Kościół? No, gdy czytamy wizję nowego Jeruzalem wstępującego z nieba, to pisze, że tam w tym Jeruzalemie czego? Kościoła nie było, bo baranek, Pan Bóg i baranek był rzeczywisty Kościół, nie było literalnej budowli. Powstaje pytanie. Co to będzie za świątynia? Myślę, że jest to pytanie otwarte, na które musimy się zastanowić. Jaka świątynia ma wtedy powstać? Dlaczego ma powstać świątynia? I tutaj ja nie chcę, braterstwu, dawać rozwiązań gotowych, bo ja ich też nie mam. Ale wielu z was mówi, że będzie to świątynia literalna. Chciałem dać argumenty, że nie o taką świątynię chodzi. Bo w proroctwie Jeremiasza czytamy w 7 rozdziale, a w 14 wersecie, czytamy, że ta literalna świątynia miała być zburzona i nigdy już nie odzyskać tej chwały, jaką miała kiedyś. Prorok Jeremiasz tak mówi o tym domu pańskim wybudowanym przez Salomona i o tym miejscu, na którym to zostało wybudowane. Proroctwo Jeremiasza, 7 rozdział, 14 werset. Przecież uczynię domowi temu, który nazwany jest od imienia mego, w którym wy ufacie, i miejscu temu, którym wam dam, i ojcom waszym, jaką uczynił Sylo. I odrzucę was od oblicza mego, jaką odrzucił braci waszych. Tak miało się stać z tym miejscem, świątynią Pana Boga, Salomonową, jak się stało z Sylo. Na Sylo, braterstwo, możecie pojechać dzisiaj do Sylo i zobaczyć, co tam jest. Tam nie ma nic. Tam jest kilka kamieni. A tak się miało stać ze świątynią jerozolimską. Jeżeli pojedziecie na miejsce, gdzie stała świątynia jerozolimska, to wszystko tam zobaczycie, oprócz świątyni. Tam nie ma nic. Jeżeli Pan Bóg powiedział, że tak się z tym miejscem stanie, że ta świątynia będzie jako Sylo, to co? To my powiemy, że ludzie odbudują tę świątynię i będzie tam miała jakieś znaczenie? Wydaje mi się, że tak się nie stanie. Wydaje mi się, że musimy szukać jakiegoś innego rozwiązania. Pamiętamy słowa, które jeden prorok powiedział do jednego króla. Gdy on chciał wypełnić swój obowiązek i złożył i złożył ofiary. Gdy Saul po zwycięskiej bitwie złożył Panu Bogu ofiary, to przyszedł do niego prorok i co mu powiedział? Co mu prorok powiedział? Izali się kocha Pan w całopaleniach i ofiarach? Jako kto gdy słucha głosu Pańskiego, oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a słuchać lepiej jest niż ofiarować tłustoś baranów. Bo przeciwić się jest jako grzech czarowania, a przystąpić przykazanie jest jako bałwochwalstwo i obrazy. Przecież też odrzuciłeś słowo Pańskie. Pan Bóg mówi, że On nie chce tych literalnych zwierząt zabijanych, że dla Niego co jest ważniejsze? Posłuszeństwo. Posłuszeństwo i miłosierdzie. Gdybyśmy myśleli, że powstanie jakaś literalna świątynia, to po co, żeby tam składać jakieś ofiary z tych zwierząt? A Pan Bóg mówi, że co, takie rzeczy mu są nie są potrzebne. A co mu jest potrzebne? Pan Bóg chce, aby ludzie byli posłuszni i miłosierni. I gdy czytamy znowu to samo proroctwo Ezechiela, rozdział 37, to Pan Bóg mówi, jakie wymagania będzie stawiał narodowi izraelskiemu. Że co się stanie? Nie splugawią się więcej plugastwem, bałwanami swymi i obrzydliwościami swymi. Oni ani jakimiś przestępstwami swymi. I wybawią ich z każdego mieszkania ich, gdzie zgrzeszyli. Pan Bóg chce, aby oni się co zrobili? Aby oni się oczyścili. Aby stali się czystymi. Aby porzucili swoją złą drogę. Aby coś się zmieniło w ich sercach. Pan Bóg nie chce literalnych ofiar, ale Pan Bóg chce, żeby oni się zmienili. Rozdział 36 Ezechiela, 31 werset. I wspomnijcie na złe drogi wasze i na sprawy wasze, które nie były dobre. I omierzycie sami sobie w oczach swoich dla nieprawości waszych i dla obrzydliwości waszych. Omierzniecie sami sobie w oczach swoich. Popatrzycie na to, co robiliście i zobaczycie, że co? Że robiliśmy źle. I gdy spojrzymy znowu pod tym kątem na proroctwo Ageusza i proroctwo Zachariasza, to również znajdujemy tam takie słowa. Prorok Ageusz, gdy tłumaczy im, dlaczego im się nieszczęści, mówi, no tak, ale zauważyliście, jak wy postępujecie? Zauważyliście, że nie ma żadnego błogosławieństwa. Ale zauważyliście, dlaczego tego błogosławieństwa nie ma? I znowu im tłumaczy, znowu rozdział drugi, a werset 13, 14, 15 tłumaczy im coś o nieczystości. Że gdy ktoś dotknie się rzeczy nieczystych, to jaki się staje? Nieczysty. Tłumaczy im, że gdy się dotyka rzeczy nieczystych, to człowiek staje się nieczysty. I tłumaczy im o nieczystości i o co? I o czystości. Jak trzeba postępować, żeby być czystym, a z czego wynika nieczystość? A gdy spojrzymy również pod tym kątem na proroctwo Zachariasza, to pamiętacie, braterstwo, że tam jest też taka wizja. Kapłan staje w szatach nieczystych i później zmienia te szaty na czyste. A również proroctwo Zachariasza, rozdział 7, mówi, że Żydzi pościli, a Pan Bóg się ich pyta. I aby mówili do kapłanów, którzy byli w domu pańskim, także i do proroku mówiąc, Izali jeszcze będziecie płakać miesiąca piątego? I pyta się ich, a gdy nie jecie albo pijecie, Izali nie sobie jecie i sobie pijecie? Izali nie tak czynić mieli według słowa, które przepowiedział Pan Bóg przez usta proroków ojcowie wasi? A Pan Bóg im mówi, wy to robicie tak, że nie jecie i nie pijecie. I mówicie, że to jest dla mnie, dla Pana Boga. Pan Bóg, to chcę od was całkiem co innego. Nie chcę waszych postów, bo to tylko sami dla siebie robicie. A Pan Bóg mówi przez Zachariasza proroka tak. Tak powiedział Pan zastępów. Sprawiedliwie sądźcie. A miłosierdzie i litość pokazujcie każdy nad bliźnim swoim. A wdowy i sieroty i przechodnia i ubogiego nie uciskajcie. I złe, jeden przeciwko drugiemu, nie myślcie w sercu swoim. Ale nie chcieli dbać i obrócili się tyłem, a uszy swe zatulili, aby nie słuchali. i serca swoje zatwardzali. Czyli co? Pan Bóg chce postów, Pan Bóg chce ofiar. Widzimy z tych słów, że Pan Bóg tego nie chce. Pan Bóg chce od narodu izraelskiego czego? Sprawiedliwego postępowania. Zamiast postu sprawiedliwość czyńcie. Zamiast ofiar, zamiast tłustych baranów, zamiast odbudowywać tą literalną świątynię, to co? Popatrzcie się na siebie i zobaczcie, czy czynicie sprawiedliwie. Tego oczekuje od nich Pan Bóg. To mówią proroctwo Zachariasza, to mówi proroctwo Ageusza, że nie przychodzi na nich błogosławieństwo, ale tylko dlatego, że źle postępują, że nie patrzą na Pana Boga, że patrzą tylko, jak to mówi prorok Ageusz, że budują domy swoje. Izraeli, wam jest czas, abyście mieszkali w domach waszych listwowanych, a dom ten, aby pusty, stał. Oni nie zarzuca im, że nie służą Panu Bogu, ale służą samemu sobie. Taki jest cel. Taki był cel misji proroka Ageusza i misji proroka Zachariasza. Jeżeli znajdujemy w nich podobne słowa odnoszące się do tego, co mówi Ezechiel, to wydawać by się mogło, że scenariusz czasów ostatecznych będzie podobny. Że proroctwa o odbudowie świątyni, proroctwa Ageusza i Zachariasza dotyczą również czasów ostatecznych. Że dotyczą również zmiany, jaka ma zajść w postępowaniu narodu izraelskiego. I myślę, że to jest celem tych proroctw. Te proroctwa pokazują, że naród izraelski musi się zmienić. I zdajecie sobie, braterstwo, sprawę, każdy z nas, własnego postępowania, że kupić samochód można w ciągu jednego dnia. W ciągu jednego dnia go można stracić. Ale zmienić swój charakter, braterstwo, nauczyć się sprawiedliwości, nauczyć się miłosierdzia, to potrafi was coś zrobić to w ciągu jednego dnia? Choćby miał najlepszego nauczyciela, to w ciągu jednego dnia my się tego nie nauczymy. I dlatego też, jeżeli naród izraelski ma się tego nauczyć, to nie liczmy, że będzie to proces, który zajdzie w ciągu jednego dnia, jednego tygodnia czy jednego miesiąca. Ten proces uczenia się sprawiedliwości, my, braterstwo, które patrzymy na ten naród, musimy zacząć obserwować. I zauważcie, braterstwo, że proroctwo to również, proroctwa te również pokazują, że ten naród musi się zwrócić do Pana Boga. Czy tak jest dzisiaj? Czy naród ten zwraca się do Pana Boga? Raczej nie. I zauważcie, braterstwo, co się działo? Co się działo? Ci, którzy byli w Izraelu, zaczęliście chyba, to zaobserwowaliście, że ten naród staje się normalnym świeckim narodem. I przywódcy Izraela wręcz zaczęli odchodzić od drogi, od państwa związanego z religią, od jakiegokolwiek udziału Boga w tym państwie. I zauważcie, braterstwo, dla mnie taki, no jest to pewien znak, pewien kierunek przemian. Obecne wybory w Izraelu. Wszyscy oczekiwali, że wygra kto inny. Ale ci, którzy przegrali, reprezentowali drogę świeckiego państwa. Obecny premier Izraela jakby przechyla tą szalę, przechyla w stronę bardziej, że poparli go bardziej religijni Żydzi. I jeden z braci pokazał mi pewną książkę. Wyszła taka książka. Pastor Russell, wczesny chrześcijański syonista. I pan Dawid Chorowicz pokazuje w tej książce dzieło pastora Russella odnośnie Żydów. Na drugiej zawsze, wiecie, bratysze, jak ktoś wydaje jakąś książkę i chce, żeby była popularna, to bierze jakąś znaną osobę, która ją czyta i wydaje swoją recenzję. I na tej książce z drugiej strony jest recenzja. Pisze takie mniej więcej słowa, że książka ta pokazuje Charlesa T. Russella jako jednego z pierwszych chrześcijańskich syjonistów, którzy włożyli dużą rolę w powstanie i rozwój państwa izraelskiego. Wiecie, kto, braterstwo, na tej książce jest podpisany z tyłu? Ambasador Izraela w ONZ w owym czasie, Benjamin Nathan Jakub. Myślę, że jest to pewien znak, że Żydzi zaczynają, nie są, ale zaczynają, oni zaczynają iść w stronę bardziej przywiązania do Boga. W dopatrywaniu się boskich obietnic w stosunku do nich. Dotychczas myśleli, że to wszystko, co na nich przyszło, co się z nimi działo, to było dzięki ich zasłudze. I ten sam pan Benjamin Netanjahu powiedział na jednym ze swoich wystąpień, że nie było możliwe powstanie państwa Izraela, gdyby nie chrześcijańscy przyjaciele narodu izraelskiego. Myślę, że jest to pewien kierunek, który będzie obrazował to, co się z tym narodem będzie działo. Że ten naród musi się nauczyć sprawiedliwości i miłosierdzia. Ale teraz, braterstwo, no dlaczego o tym mówimy? Bardzo wiele słów. Coś dowiedzieliśmy się z proroctwa. Coś dowiedzieliśmy się, co będzie tyczyło narodu izraelskiego. Nie wiecie dalej, kto jest Gogiem. Nie wiecie, kiedy to się stanie. Jaki z tego możemy wynieść pożytek? Ja myślę, że jest to również ważna lekcja dla nas. Jeżeli naród izraelski ma się nauczyć sprawiedliwości, miłosierdzia, ma pokazywać całemu światu, ma uczyć cały świat prawdziwego życia zgodnie z Bożymi prawami, ma składać w ten sposób Panu Bogu ofiary, to czyż nie jest to również lekcja dla nas? Dla tych, którzy chcą być ostatnimi członkami Kościoła? Czyż nie będzie to może naszym dziełem pomaganie narodowi izraelskiemu w nauczeniu sprawiedliwości? I teraz pytanie. Jak my wyglądamy? Jak wygląda nasza sprawiedliwość i nasze miłosierdzie? Jak wygląda nasze budowanie świątyni? Bo my też, braterstwo, budujemy świątynię. Nie taką, nie tą świątynię, którą oni budowali, ale my budujemy świątynię, o której apostoł mówi, że ona się składa z żywych kamieni. My mamy być kamieniami na tą świątynię. I czy my również, braterstwo, nie zapominamy o budowie tej świątyni? Nie wolimy czasem troszkę popościć, siąść i przesiedzieć te 5 godzin na konwencji, nie dojeść, a i co? Niszczynić sprawiedliwość i miłosierdzie. Czy nie wolimy czasem złożyć jakieś ofiary z barana tłustego i żeby to uspokoiło nasze sumienie, a zapominamy, że w naszym chrześcijańskim życiu to nie są najważniejsze te literalne posty i literalne barany, ale co? Czynienie sprawiedliwości i miłosierdzia. Postępowanie zgodnie z wolą Bożą. I gdy tak spojrzymy na nasze życie, to czasem wydaje się, że łatwiej jest przesiedzieć tutaj przez jedną, przez 2 konwencje, niż... I gdy siedzimy tutaj, to wszystko wydaje nam się takie bardzo, bardzo proste i łatwe. Przecież to jest bardzo prosto i łatwo czynić zgodnie z wolą Bożą. Ale gdy przyjeżdżamy do domu, gdy przychodzą codzienne problemy, to mówimy, że no to, ale no ta sprawa jest wyjątkowa. Tu jakoś musimy postąpić jakoś tak pośrodku, bo tak nie da się tak prosto. Zobaczcie, braterstwo, że niekiedy w naszym życiu te tutaj sprawy wydają się nam jasne i proste, a w naszym życiu wszystkie są bardzo skomplikowane. I my osobiście, ja zawsze to jestem takim przypadkiem, że spotykają nie tylko sprawy łatwe, ale właśnie te same najtrudniejsze. I my musimy iść czasami na kompromis ze sprawiedliwością. I myślę, że jest to również, że te proroctwa niosą również lekcje dla nas. Że Pan Bóg oczekuje również od nas, żebyśmy czynili sprawiedliwie. Żebyśmy pokazywali tą sprawiedliwość innym. I to ma być nasze świadectwo. Bo świadectwem narodu izraelskiego ma być to, że zmienią swoje postępowanie. I zauważcie, braterstwo, gdy się pojawi taki naród, który będzie czynił wszystko sprawiedliwie, który będzie miał ogromne miłosierdzie, to wyobraźcie sobie, braterstwo, czy inne narody będą mogły to znieść? Czy, braterstwo, jak wszyscy kradną, to wydaje się, że jest to rzecz całkiem normalna. No bo tak trzeba. Ale jeżeli jeden jest inny, to wszyscy widać, że wszyscy inni są kim? Że wszyscy inni to złodzieje. Bo jeżeli wszyscy bierzemy, to znaczy wszyscy sobie pożyczamy, albo wszyscy, no tak należy. A jeżeli jeden tego nie robi, to co? To wtedy widać tych, którzy robią inaczej. Ja myślę, że zmiana postępowania tego narodu izraelskiego, że to, że oni staną się inni, staną się sprawiedliwi, to będzie najgorszy policzek dla całego świata. Bo cały świat się gromadzi. Jak słyszeliśmy na konwencji w Miszkolcu, jeden brat mówił, gromadzi się, to nie znaczy, że się zbiera w jakiejś dolinie konkretnej, Jozafata czy innej, że tam się zbierają. Ale gromadzą, ludzie się łączą w coraz to większe grupy, w coraz silniejsze grupy, w coraz większe systemy i ilości państw. Wiecie, braterstwo, po co? No, żeby jak najwięcej zarobić. Żeby jak najwięcej mieć zysku. Żeby jak najwięcej z innych wyciągnąć. A gdy ktoś będzie robił inaczej, to braterstwo to nie będzie po myśli tych narodów. Myślę, że pokazałem wam jakiś kilka drobnych szczegółów z tego proroctwa. Nie wiem, czy moje wyjaśnienia wam pomogą, ale jest jeszcze wiele pytań w tych proroctwach, na które my wszyscy musimy szukać odpowiedzi. Ale pamiętajmy, że Pan Bóg chce od narodu izraelskiego, a również od nas, abyśmy żyli sprawiedliwie, czynili miłosierdzie i postępowali zgodnie z wolą Bożą. Amen.